Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W Watykanie dobiega końca 9-dniowy okres oficjalnej żałoby po śmierci Jana Pawła II. Trwają ostatnie przygotowania do konklawy. W naszym magazynie będziemy mówić o tych wydarzeniach, zastanawiając się nad ziarnem słowa zasianym przez Jana Pawła II, powrócimy do papieskiej pielgrzymki do ojczyzny w 1987 roku. Szczegółom dotyczącym przebiegu pierwszego konklawy w tym tysiącleciu poświęcona była konferencja prasowa Joaquina Navarro-Valsa. Watykański rzecznik prasowy przypomniał, że weźmie w nim udział 115 kardynałów z 52 krajów. Podkreślił zarazem, że nie wiadomo, czy już w poniedziałek, to znaczy w dniu rozpoczęcia konklawy, odbędzie się pierwsze głosowanie. Zadecydują o tym po złożeniu przysięgi kardynałowie zebrani w Kaplicy Sykstyńskiej.
Konklawę poprzedzi uroczysta Eucharystia pro Eligendo Romano Pontifice, czyli w intencji wyboru nowego papieża. Odprawiona ona zostanie w poniedziałek rano w Bazylice Watykańskiej i zaproszeni są na nią wszyscy wierni. O godzinie 16:30 kardynałowie przejdą procesyjnie z Auli Błogosławieństw do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie każdy z nich na Księgę Ewangelii złoży uroczystą przysięgę. Kardynałowie wysłuchają też medytacji kardynała Tomasza Szpidlika. Następnie rozpoczną się głosowania. Jak poinformował rzecznik Watykanu, codziennie odbywać będą się dwie tury. O ich wyniku wiernych informować będzie dymn wychodzący z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej. Czarny, gdy nie dokonano wyboru, biały, gdy kardynałowie wybiorą nowego papieża.
Dziś w nowej auli synodalnej odbyła się ostatnia z kongregacji generalnych kardynałów. Uczestniczyło w niej 143 purpuratów. Zgodnie z tradycją zniszczono na niej należący do Jana Pawła II tzw. pierścień rybaka i jego pieczęć. Dziekanowi kolegium kardynalskiego Józefowi Ratzingerowi złożono także urodzinowe życzenia. Watykański rzecznik prasowy podkreślił rodzinną atmosferę panującą podczas kongregacji kardynalskich.
Można mówić o niezwykłej rodzinnej atmosferze. Widoczne to było podczas dyskusji, a także prywatnych rozmów między kardynałami. Myślę, że w pewnym sensie jest to rezultat uświadomienia sobie wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich ciąży. Mogę zapewnić, że podczas poszczególnych kongregacji nie dyskutowano o konkretnych nazwiskach przyszłego papieża. Takie nazwiska nie padły.
Watykan poinformował, że jutro na placu Świętego Piotra nie zostanie odmówiona modlitwa Regina Celi. Przypomniano zarazem, że w czasie trwania konklawy nie będzie można zwiedzać ogrodów watykańskich ani kopuły Bazyliki Świętego Piotra. Wierni będą się jednak mogli modlić przy grobie Jana Pawła II w grotach watykańskich, gdzie także dziś nie brakowało Polaków.
Ja tutaj przyszedłem właśnie, żeby Ojciec Święty wskazał mi drogę życiową. Chciałem pomodlić się nad jego grobem. Zdążyłem zmówić dziesiątkę różańca w trakcie drogi do grobu.
Ogromne wzruszenie czuliśmy. Jesteśmy tutaj już drugi raz. Za pierwszym razem zobaczyliśmy, że można poświęcić różańce i wyszliśmy i kupiliśmy różańce. Ja także położyłam swój. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, mimo tego, że jest straszna pogoda.
Jest jakby gorzej, bo jesteśmy bardziej mokrzy, jest nam bardziej zimno. Jesteśmy coraz bardziej zmęczeni. Ale jeszcze teraz idziemy do bazyliki. O właśnie, nie poddajemy się absolutnie.
Jak długo czekaliście w kolejce?
Powiem szczerze, że nie zwracaliśmy w ogóle uwagi. Podejrzewam, że to było ponad 2 godziny i wydaje mi się, że 2 godziny to było bardzo krótko. Mogliśmy czekać o wiele dłużej.
Była jakaś chwilka na modlitwę, czy bardzo szybko żeście przechodzili?
Staraliśmy się to zrobić przed dojściem do grobu, dlatego że przy samym grobie już nie ma na to czasu, nie ma miejsca i wtedy myśli się też o zupełnie innych rzeczach, natomiast modlitwa zostaje przed, ewentualnie po.
Dla mnie to było szczególnie ważne z tego względu, że mieszkam w tej chwili w Niemczech. Nie mogłam uczestniczyć w tych wszystkich przeżyciach, jakie panowały w Polsce w ostatnich dniach, tygodniach, także było mi szczególnie ciężko. Trudno coś w tym momencie powiedzieć, to jest dosłownie kilka sekund, nawet nie można tam stanąć, żeby się pomodlić, ale jest czas, żeby myśleć o tym, gdzie się jest podczas stania w tej długiej kolejce, także staram się jakoś zebrać myśli i przede wszystkim podziękować Bogu za wspaniałego papieża, podziękować samemu papieżowi za wszystko, co nas uczynił i pomodlić za jego duszę.
Ziarno słowa.
Papieskie pielgrzymki do ojczyzny.
program Beaty Zajączkowskiej.
Ziemio Polska, ziemio ojczysta, uwielbiaj Chrystusowy krzyż. Niech on wszędzie świadczy o tym, który do końca nas umiłował. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, mówił świętej pamięci ksiądz Jerzy Popieluszko, symbol hańby i poniżenia stał się symbolem odwagi, męstwa, pomocy i braterstwa. W znaku krzyża ujmujemy dziś to, co najbardziej piękne i wartościowe w człowieku. Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. I dlatego krzyże naszej ojczyzny, krzyże nasze osobiste, naszych rodzin muszą doprowadzić do zwycięstwa, do zmartwychwstania, jeżeli łączymy je z Chrystusem. Ziemio Polska, ziemio ojczysta, zjednocz się przy Chrystusowej Eucharystii, w której krwawa ofiara Chrystusa ponawia się wciąż i na nowo urzeczywistnia pod postacią Najświętszego Sakramentu Wiary.
Trzecia pielgrzymka Ojca Świętego była wielkim narodowym kongresem eucharystycznym, rozłożonym na wiele stacji.
Kardynał Józef Glemp.
Polska Ludowa była u zmierzchu. Było już dużo wolności, ale słychać było głosy. Ojcze Święty, następny raz już w wolnej Polsce.
Dla mnie osobiście ta pielgrzymka była pewnym szokiem odkrycia zupełnie innego znaczenia Eucharystii.
Redaktor Marcin Przeciszewski.
Eucharystię znałem oczywiście jako sakrament komunii, spotkania z Jezusem, ale także jako pewną formę takiej dość tradycyjnej pobożności ludowej. Nabożeństwa czerwcowe, adoracja Najświętszego Sakramentu, jakiś taki aspekt bardzo indywidualny tej duchowości. Natomiast Jan Paweł II pokazał nam wówczas Eucharystię jako źródło spotkania z Jezusem, źródło mocy, przede wszystkim, które nas wyzwala i powołuje do takiej czy innej solidarności z innymi. Właśnie dwa główne wątki interpretacji znaczenia Eucharystii na dziś to był wątek wolności i wątek solidarności. Eucharystia, spotkanie z Chrystusem, wyzwolenie i powołanie do solidarności z innymi.
Myślę, że warto wspomnieć też o dwóch spotkaniach w Lublinie i w Szczecinie z duchowieństwem.
Ksiądz Andrzej Koprowski.
Których papież bardzo mocno mówił o potrzebie pogłębienia formacji duchowej, formacji intelektualnej, formacji duszpastersko-społecznej, o potrzebie świadectwa kapłanów, osobistego świadectwa wiary.
W Lublinie święcenia kapłańskie, gdzie Ojciec Święty powołuje tych nowych prezbiterów, mówi im, że wy będziecie pełnić posługę kapłańską na progu nowego tysiąclecia. Do tego jesteście powołani, czyli jakaś bardzo daleka perspektywa. Z kolei w Tarnowie przypomina kapłanom, ostrzega ich przed niebezpieczeństwem odrywania się od ludu. Pamiętne słowa powtórzone w Tarnowie, a później w Szczecinie, że kapłan swoim stylem życia powinien być podobny do przeciętnej polskiej rodziny. Ostrzeżenie, nie odrywajcie się od ludu, bo jakaś ta tajemnica w Polsce, no, sukcesu też Kościoła polega na tym bardzo głębokim związku kapłana właśnie z ludźmi.
Aby być wychowawcą sumień, aby prowadzić innych, aby pomagać im dźwigać się z grzechów, nałogów, aby dźwigać lud upadający, sami musimy być zawsze gotowi stanąć w obliczu Boga i wobec osądu sumienia każdego człowieka. Sami musimy od siebie wymagać. Kapłaństwo jest wymagające. Jest wymagające. Wymaga i przez to wyzwala.
Zaczął ten temat poruszać Ojciec Święty w 79 roku, kiedy mówił w Częstochowie o potrzebie polskiego modelu kapłaństwa, umocnienia. I przestrzegał, żeby tutaj coś nie pękło. Dlatego, że Kościół najłatwiej jest też rozbić przez kapłanów, jeżeli zabraknie tej wyrazistości. A zarazem w 79 roku pokazywał, jak Kościół w Polsce jest mocny jednością pomiędzy księżmi, biskupami, duchowieństwem diecezjalnym i zakonnym i ludźmi świeckimi, jak współgra wzajemne zaufanie. Rok 87 widać było, że Ojciec Święty zaczyna akcenty przenosić na tę potrzebę pogłębienia formacji i we wszystkich jej aspektach, i duchowym, intelektualnym, tym, jak powiedziałem, duszpasterskospołecznym i osobistego świadectwa.
Wasza służba na tym właśnie polega. Macie służyć godności człowieka, jego wyzwoleniu. Macie dźwigać z upadków, z kryzysu ludzi i środowiska świadectwem tej właśnie miłości, która jest w Chrystusie, która jest z Chrystusem.
W Szczecinie znowuż przypomnienie znaczenia rodziny. Tam papież mówił, że odrodzenie narodu, odrodzenie Polski przyjdzie przez rodzinę. To też jakieś prorocze słowa, wciąż będące dla nas zadaniem, myślę.
87 rok wiąże się też bardzo mocno z Tarnowem, z beatyfikacją Karoliny Kuskówny, sytuacją polskiej wsi, osób na wsi i to, co podkreślał Jan Paweł II, święci są między innymi po to, żeby zawstydzać.
Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym.
To koresponduje z tym wezwaniem do młodzieży, że każdy ma swoje Westerplatte, czyli pokazanie, że są wartości, za które warto życie oddać. Po prostu to było niesamowite świadectwo Ojca Świętego.
Inny cykl problemów społecznych. Łódź, spotkanie na lotnisku Aeroklubu Łódzkiego. Z jednej strony związane z pierwszą komunią świętą. Dzieci, piękne spotkanie i to, co papież mówił o katechezie jako zbiorowym obowiązku całego Kościoła, jako powinności osobistej i zbiorowej. Znowuż wtrącał konkretne osoby, matka Urszula Reduchowska, wychowawczyni w skupisku fabryk, problemów społecznych, problemów rodzin, Wanda Malczewska. A później spotkanie z włókniarkami w Union Text. Spotkanie, o którym sam papież mówił, że jest bez precedensu, bo w czasie wizyt duszpasterskich na ogół Ojciec Święty nie odwiedza zakładów pracy. Ale tutaj chciał, żeby to spotkanie było, dlatego że chciał poruszyć problem kobiety, bo to było spotkanie ze światem pracy reprezentowanym przez kobiety. Sytuacja kobiet pracujących, a jednocześnie mających inne obowiązki, inne zobowiązania związane z rodziną, z funkcją matki, cały ten ważny, trudny, bardzo skomplikowany problem w naszym społeczeństwie, jak i w całym współczesnym świecie.
Wielu ludzi dziś żyje na progu frustracji, wywołanych różnymi okolicznościami współczesnej egzystencji. Nie tylko zresztą tu, na tej utrudzonej, doświadczonej ziemi, ale także i w klimacie komfortu i użycia znamiennych dla krajów postępu technicznego. Frustracja, poczucie bezsensu życia. Czy jest wyjście z tego stanu ducha? Czy jest dla człowieka jakaś droga? Drogą jest właśnie ten, który umiłował do końca. Drogą jest Eucharystia, sakrament tej miłości.
Zamknięcie Kongresu Eucharystycznego to była ta wielka msza na placu Defilad przed Pałacem Kultury.
Redaktor Jacek Moskwa.
Ja to odbierałem nie tyle w aspekcie religijnym, ale właśnie takim, powiedziałbym, polityczno-religijnym, bo ten ołtarz ustawiony na tle Pałacu Kultury imienia Józefa Stalina wydaje mi się jednym z tych symbolicznych momentów zwycięstwa wiary nad komunizmem.
Największym przeżyciem dla mnie, a myślę, że także dla Ojca Świętego, była procesja eucharystyczna od ołtarza celebry pod Pałacem Kultury aż do kolumny Zygmunta, skąd Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa najświętszym sakramentem w monstrancji miastu stołecznemu i Polsce. Gdy zabrzmiały dzwonki obwieszczające błogosławieństwo, mikrofony rozniosły ich dźwięk na całe miasto. Ludzie w wielkim skupieniu przyjęli błogosławieństwo na klęczkach.
I wreszcie konferencja Episkopatu Polski. W 79. Ojciec Święty w spotkaniu z władzami państwowymi mówił, że ta pierwsza jego wizyta w Polsce była aktem odwagi obustronnej i władz politycznych, i stolicy apostolskiej. Ale podkreślał w 79. roku, że trzeba iść drogami, których do tej pory nikt nie przeszedł. I trzeba te akty odwagi robić dla człowieka, bo człowiek musi mieć poczucie swojego pierwszeństwa w jakimkolwiek układzie stosunków i sił. Po paru latach w spotkaniu z Konferencją Episkopatu Polski, pamiętajmy 87 rok, a więc to jeszcze jest na lata przed przełomem, Ojciec Święty podprowadza już pod pracę nad konkordatem i ponowne otwarcie nuncjatury apostolskiej w Polsce. Przypomina też, że Kościół, zwłaszcza biskup, jest przede wszystkim odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii, ale też za widzenie tej Ewangelii w kontekście szerokim, kulturowym, społecznym i kładzie nacisk na potrzebę dopracowania stosownie do warunków polskich całego nauczania społecznego Kościoła. W tej perspektywie, żeby rzeczywiście troszczyć się o rolę Kościoła jako sługę zadań takich jak podmiotowość społeczeństwa związana z przestrzeganiem praw osoby ludzkiej.
Nie można jednak zapomnieć, że prawa człowieka są po to, ażeby każdy miał przestrzeń potrzebną do spełniania swoich zadań i powinności, ażeby w ten sposób mógł się rozwijać, mógł stawać się bardziej człowiekiem. Prawa człowieka muszą być podstawą tej moralnej mocy, jaką człowiek osiąga przez wierność prawdzie i powinności, przez wierność prawemu sumieniu.
Dla mnie z tej podróży największe wrażenie to przemówienie pożegnalne generała Jaruzelskiego na lotnisku.
Ksiądz Adam Boniecki.
Wasza świętobliwość zabierze w sercu obraz ojczyzny, ale naród pozostanie tu. Sam musi uporać się z trudnościami. Prawie, że tak łatwo jest gadać, ale my tu zostaniemy i musimy rozwiązywać trudności. Powiedziałem Ojcu Świętemu niedługo potem, to było przemówienie aroganckie. Papież popatrzył na mnie zdziwiony. Nie, powiada. Dlaczego? Właściwie generał miał rację.
Obraz, który mam najmocniej w oczach z tej pielgrzymki, to Warszawa, kiedy papież mówił i wzywał do nowej ewangelizacji na ziemi polskiej. Mówił, że ziemia polska, nawet ta katolicka polska ziemia, jest wciąż ziemią misyjną, a jednocześnie w oczach mam ten obraz dość niecodziennej platformy specjalnie skonstruowanej, procesji eucharystycznej, papież klęczący, jadący na tej platformie przed Najświętszym Sakramentem od Placu Zamkowego aż do Placu Defilad w Warszawie, wokół wiwatujący tłum i papież zatopiony całkowicie w modlitwie. I wtedy sobie uświadomiłem, że ten człowiek no nie tylko chyba mówi za nas i w naszym imieniu, tak jak to było na Gdańskiej Zaspie, ale czy przypadkiem nie modli się za nas także.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Refleksja na temat papieskiej pielgrzymki do ojczyzny w 1987 roku kończy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.